No właśnie, teraz będzie o księgach. Witam kolejnego gościa w naszym plenerowym studiu przy Głównym Rynku w Kaliszu, profesor Piotr Łuszczykiewicz. Kieruje Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu i pracownią komunikacji medialnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, literaturoznawca i też syn radiowca, jak pan mi przed chwilą powiedział. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak, tak, radio płynie w mojej krwi.
Ale sam nie chciał pan być radiowcem, został pan literaturoznawcą.
Zostałem polonistą, tak, zostałem literaturoznawcą, choć jestem przekonany, że życie radiowców jest jednak bardziej atrakcyjne i obfitujące w więcej takich.
Oj, czy ja wiem, wie pan, podobno Marlena Dietrich mówiła, że jeżeli ktoś czyta, to nigdy się nie nudzi i nigdy nie jest samotny.
To prawda, to z pewnością tak. No właśnie, życie literaturoznawcy toczy się nie tylko przy biurku, to jasne, ale mój świętej pamięci ojciec powiedział, nie idź do radia, bo dziennikarze żyją najkrócej i najczęściej nie przeżywają 55 roku życia. Zmarł w 54 roku życia.
O, to mam jeszcze trochę czasu. Panie profesorze, czy tragiczne wydarzenia, które wspominamy dzisiaj na antenie z sierpnia 1914 roku, jakoś odcisnęły się w literaturze? Szczerze mówiąc, ja nawet nie pamiętam z lekcji historii czy języka polskiego lekcji o Kaliszu w 1914 roku.
To
jak
prawda.
To wyglądało w literaturze?
To prawda. To, co zostaje w literaturze czy w historii, to jest często wynik bardzo ciężkiej i solidnej pracy. To nie zdarza się od tak. My to widzimy. Wielkie kraje prowadzą politykę historyczną i potrafią w znakomity sposób utrwalać swoją wizję historii. W ogóle pierwsza wojna słabo została w historii literatury polskiej, dlatego że ta straszliwa tragedia została jednak przykryta tym wielkim optymizmem
odrodzeniem państwa
niepodległości.
Po prostu, tak.
Jakby zapominamy, że w okopach Polak strzelał do Polaka.
Ta wojna pewnie nie miała znaczenia takiego dla wtedy Polski, która nie istniała, jak na przykład dla imperiów takich jak dla Austro-Węgry na przykład czy Rosja, prawda?
Tak, ale muszę powiedzieć, że to bestialskie zburzenie Kalisza w początkach I wojny światowej 1914 roku odcisnęło się bardzo silnie w literaturze i w takich drukach okolicznościowych, w literaturze okazjonalnej, a potem po kilkudziesięciu latach również tej literaturze wysokiej, ale w pierwszej kolejności odcisnęło się to za sprawą propagandy rosyjskiej.
Bo ten to Kalisz, były druki propagandowe.
Tak, to były w dużej mierze druki propagandowe. Rosja jakby zaprzęgła do tej pracy propagandowej swoich najwybitniejszych pisarzy, łącznie z Włodzimierzem Majakowskim, który podchwycił to kasło za Kalisz z wiersza Antoniego Orłowskiego, który był taką, ten Antoni Orłowski od mrówek zresztą, od tych erotycznych tekstów. On napisał taki wiersz klątwę przeklinający Prusaków za to teutońskie barbarzyństwo. Jeśli ja dobrze pamiętam rosyjski, ten wiersz brzmiał: ech ty Niemiec, jedziem w Kalisz, tipier łutrze bakalisz, czyli ech Niemiec, jedziemy do Kalisza, teraz lepiej pilnuj brzegów, boków. I Majakowski, że uczestniczył, również podpisywał swoimi wierszami rozmaite szkice związane z tym bestialstwem Kalisza.
Ale trzeba pamiętać o specyficznej historycznej sytuacji, prawda? No bo Rosja jednak była w wojnie.
Oczywiście.
Z Niemcami, prawda?
No jasne, że tak, to jest jasne i to też tłumaczy, że w Rosji pojawiły się sztuki. No tutaj ta śmierć skarbnika rosyjskiego, skarbnika miasta, który spalił pieniądze, żeby nie dostały się w ręce niemieckie, został rozstrzelany, to w Rosji powstały na ten temat dramaty.
Stał
się bohaterem, oczywiście, że tak. I ta propaganda właściwie była żywa w literaturze rosyjskiej nawet do czasów II wojny światowej. Ona znów odżyła. Zobaczcie, jakimi barbarzyńcami są Niemcy. To nie my jesteśmy barbarzyńscy, to my ratujemy przed barbarzyńcami. I to te ślady oczywiście zostały. Zebrał je teraz bardzo młody człowiek, absolwent filologii polskiej, niegdyś mój magistrant, z czego się bardzo cieszę. Teraz bibliotekarz. Wydaje to biblioteka. Ta księga nazywa się Miasto ponad ogień i czas.
Czyli szuka tych motywów. Tak,
tak, i zbiera te motywy, a one są niezwykłe, bo to są i wypowiedzi takich tuzów jak Romain Rolland czy na przykład Isaac Bashevis-Singer, który pisze
tak, cytowałem
w swoich
go
wspomnieniach.
Przed chwilą,
no właśnie, właśnie. Ale też na przykład to jest i Raymond, to jest i Struk. To są również autorzy, jakbyśmy powiedzieli, minorum gentium.
Ale czy to są pamiętniki, wspomnienia, czy też ta tragedia po prostu w jakiś sposób została wprzęgnięta też do literatury pięknej?
To są pamiętniki też, na przykład Dybowski. To są takie dzieła o charakterze autobiograficznym, jak Wanda Karczewska, o tym Kaliszu wspomina i Janina Broniewska, i jej koleżanka z pobliskiego Ostrowa, Jadwiga Żylińska. To są takie poematy, trochę być może grafomańskie, napisane z potrzeby serca, jak poemat Kalisz 1914 Józefa Szutkowskiego, wydany również przez bibliotekę, Miejską Bibliotekę publiczną imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Chcę podkreślić rolę tej biblioteki, bo ona stała się takim depozytariuszem pamięci. Tuż przed tymi wydarzeniami wydała przepiękny album fotografii Dila, Jana Wilhelma Dila, album De Kalisz, gdzie mamy zdjęcia Kalisza z 1870-71 roku i widzimy, jak on wyglądał przed tym zburzeniem. Oczywiście po jakimś czasie pojawiły się świadectwa literackie. Przede wszystkim do dziś mówimy o Dąbrowskiej.
No właśnie, o to chciałbym zapytać, bo to jest jakby ta tragedia kaliska, głównie na nią patrzymy przez pryzmat Dąbrowskiej. Powiem trochę też, że przez pryzmat filmu, prawda? Tak. I przez pryzmat zburzenia Kalinca, ukazanego przecież w słynnym filmie Noce tak. i Dnie. No, to jest ważna postać, jeśli chodzi o tę tragedię kaliską, Maria Dąbrowska?
Ważna i bardzo kontrowersyjna, moim zdaniem.
Dlaczego?
W ogóle stosunki Dąbrowskiej z Kaliszem są szalenie kontrowersyjne, pełne napięć, wzajemnych animozji, wzajemnych niechęci.
Kochali się i nienawidzili.
Lukrowanych takimi ładnymi wpisami do ksiąg honorowych, ale to nie do końca prawda.
W dzienniku pewnie trochę inaczej jest.
No przede wszystkim Dąbrowska była prawdopodobnie autorką jeszcze przed I wojną światową bardzo satyrycznego, pamfletowego tekstu, który się nazywał Wielowody. Pokazała tam Kalisz jako Wielowody, jako takie miasto prowincjonalne, no trochę, jak bym powiedział, nie okiem kronik Prusa, ale okiem Żeromskiego z obrzydłowskich epizodów.
Więc jak to mówi młodzież, dowaliła pewnie.
Dowaliła i w Nocach i Dniach też dowala. Przecież Kalisz to jest takie miasto właśnie...
No, Kaliniec, prawda? No, przypomnijmy.
Po pierwsze nie nazywa
tego
tak,
Kaliszem.
Ale to ja jeszcze rozumiem, bo tu chodzi o parabolę. Ale po drugie, powiedzmy sobie szczerze, jest to trochę zatęchła prowincja w tych Nocach i Dniach. Natomiast oczywiście ten moment zburzenia i palenia Kalisza jest przez nią opisany wstrząsająco i znakomicie i w Nocach i Dniach, czy w tym opowiadaniu Rzemiennym Dyszlem choćby.
Ale sama tego nie przeżyła przecież.
Ale no tak, bo uciekała, oczywiście, że tak. Ale też i ona jakby ze zburzeniem Kalisza zamknęła się jej miłość do Kalisza. Zawsze już potem mówiła, że ten odbudowany Kalisz przyjechała tutaj po latach, oglądała ten Kalisz.
Nie polubiła
nie
go?
Jej. Nie polubiła z wielu powodów. Architektonicznie on się trochę zmienił. Zmienił się też finansowo, materialnie.
Wspominamy o tym cały czas, to było miasto graniczne, prawda? A nagle już przed II wojną światową znalazło się w środku Polski, jakby nie było.
Tak, no właśnie, stało się takim miastem, symbolem tego. To była Troja Północy. Kiedyś mówiono i śmiali się z tego wszyscy, Wenecja Północy, tak. Bo tych Wenecji Północy
było
mamy mnóstwo.
Tak jak Paryżów zresztą.
Tak jak Paryżów Północy. Ale rzeczywiście po tym bestialskim zburzeniu, tylko Louvain belgijskie i ten Kalisz.
Też bardzo często porównywane
bardzo
te dwa
często
miasta.
Porównywane. Nawiasem mówiąc, jeśli pan widział, państwo widzieli tutaj te wielkie plansze z fotografiami zburzonego Kalisza.
Bardzo ciekawe, tak.
To samo zrobiono w Louvain.
Tak?
Widziałem zdjęcia z Belgii. Oni wpadli niezależnie od tego na ten sam pomysł.
Pokazania... To jest taka idea, żeby pokazywać tak. te miejsca w obecnych miejscach, jak to miejsce wyglądało zburzone
tak,
po
tak,
prostu.
Tak, tak, tak.
To czasami
przy współczesnych
bardzo.
Środkach można to znakomicie zrobić. Ale też i odbudowa Kalisza jest takim niezwykłym przykładem sprawnej i znakomitej tej architektonicznej odbudowy. Tu akurat dziwię się, że to się Dąbrowskiej nie podobało, bo przecież odbudowa Kalisza była wzorem dla późniejszej odbudowy Warszawy. Po
może była zbyt nowoczesna dla niej, wie pan?
Może tak. Ja nie chcę już wchodzić w stosunki konfesyjne i etniczne, bo Dąbrowska tutaj też nie zawsze jest jednoznaczna. W każdym razie, w 1938 roku przyznawano nagrodę literacką, pierwszą nagrodę literacką miasta Kalisza i było prawie, że pewne, że dostanie ją Dąbrowska i dostał ją pisarz związany bardziej z Poznaniem niż z Kaliszem Stefan Otwinowski, który napisał taką powieść Życie trwa 4 dni i tam się pojawia Kalisz, ale z okresu międzywojennego. I to był skandal. Jak to, nie Dąbrowska? Ale w tym skandalu było ziarno takiej prawdy i tego skomplikowanego stosunku do Dąbrowskiej.
Z tymi nagrodami to zawsze jest problem, bo Iwaszkiewicz też do końca życia myślał, że dostanie Nobla, prawda?
No,
a nigdy mu się nie udało.
Tak. To strasznie boli, oczywiście. Tak.
A proszę powiedzieć, czy ten temat, ten sierpień 1914 roku jest w jakiś sposób zajmujący współcześnie, nie wiem, dla pisarza? Twórców piosenek. Tak sobie myślę o tym, że na przykład Powstanie Wielkopolskie, czy dajmy na to już warszawskie, no to ma jakby lepszą reklamę w cudzysłowie, prawda, niż te wydarzenia z sierpnia 1914 roku. Czy to gdzieś jeszcze egzystuje obecnie?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to właściwie te obchody w tym roku są taką okazją do tego, żeby może artystów natchnąć. Bo ten temat w dosyć dużym stopniu wygasł.
I ja może przykryty przez II wojnę światową pewnie też trochę.
Tak przypuszczam. Druga wojna światowa dla Kalisza, jeśli chodzi o substancję materialną, była miłosierna, bo oszczędziła miasto przed zburzeniem, ale była niemiłosierna, jeśli chodzi o substancję ludzką. Przecież poznikały tutaj mniejszości, i to ogromne mniejszości narodowe. O niemieckiej już nie mówię, ale przede wszystkim żydowska mniejszość narodowa. Więc ten Kalisz 1914 nie przebił się do tej świadomości. Ja też nie pamiętam jako kaliszanin, absolwent pierwszego liceum imienia Adama Asnyka, nie pamiętam pamiętam ze swojej lekcji historii rozmów przy okazji wybuchu I wojny światowej o tragedii Kalisza.
A ja pamiętam głównie właśnie ostatnią scenę z filmu Anczaka, kiedy to w nocach i dniach pani Barbara ucieka na tej żydowskiej furmance, prawda,
tak,
z płonącego
Kalisza. Rzemiennym dyszlem.
Tak, rzemiennym dyszlem. I to jest faktycznie taki obraz, który gdzieś tam utkwił we mnie i jakoś dopiero teraz zacząłem te wszystkie fakty kojarzyć po prostu, że to jest właśnie ta tragedia.
To jest prawda, ale gdyby pan był kaliszaninem, to zobaczyłby pan ten Kalisz, który nie jest Kaliszem, bo te zdjęcia kręcono na krakowskim Kazimierzu. W związku z tym to była taka znowu podwójna
nieprzyjemność
dla Kaliszan, bo czekali na tę scenę, kiedy pokazany zostanie Kaliniec, płonący Kalisz, wjeżdżający tutaj Prusacy i nagle widzą, to nie nasze miasto, to nie nasze plenery.
Ale my jak najbardziej jesteśmy w Kaliszu, w głównym rynku kaliskim. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym plenerowym studiu, a naszym gościem był pan profesor Piotr Puszczykiewicz, który kieruje Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu i pracownią komunikacji medialnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, no i oprócz tego jest literaturoznawcą. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję panu. Dziękuję państwu.